pogawędnik filozoficzny.
Witamy w kolejnym odcinku pogawędnika filozoficznego. Dzisiaj zajmujemy się tematem bardzo nieradiowym, bo fotografią, tak, albo fotografiką, za chwilę się wyjaśni. Naszymi gośćmi są dzisiaj pani profesor Kinga Kaśkiewicz. Witamy. Oraz główny bohater naszego dzisiejszego spotkania, autor pracy doktorskiej poświęconej fotografice, sztuce fotografii Jana Bułhaka. Tytuł to pewnie sam za chwilę przytoczysz. Pan doktor, ponapawamy się tym trochę, tak. Pan doktor Jakub Maciejewski.
Witam serdecznie.
Witamy serdecznie, witam, dziękuję, że zgodziliście się wystąpić. No właśnie, jak to ugryźć w ogóle, jak tę fotografię uchwycić? Trzeba też jeszcze zaznaczyć, że nie zajmujemy się nią tylko jako pewnym hobby czy twórczością artystyczną. Praca przecież jest z filozofii. Tak. Więc to po pierwsze trzeba będzie jakoś za chwilę wyjaśnić. A po drugie, nie zajmujemy się też fotografią współczesną, tylko jej początkami. Oddajmy głos naszemu gościowi. Gdybyś zechciał nam przybliżyć, co jest głównym tematem twojej pracy.
Po pierwsze mówimy o estetyce fotografii, czyli tak jak miałem kiedyś okazję w pewnym wykładzie powiedzieć, stoimy w pewnym rozkroku. To znaczy z jednej strony dotykamy zagadnień czysto filozoficznych, z drugiej strony zagadnień, które oscylują wokół filozofii sztuki albo po prostu świata sztuki szeroko pojętego, tak? Świata sztuk wizualnych. To, co estetyczne u Bułhaka, jest może nie wprost powiedziane. Tak? Bułhak nie był filozofem w sensie ścisłym. Co prawda studiował filozofię w Krakowie i nie ukończył z powodów ekonomicznych, ale jeżeli się dobrze w niego wczytać, to te wątki filozoficzne, estetyczne się tam pojawiają. Głównym założeniem, czy takim podstawową ideą myślenia o estetyce fotografii moim zdaniem jest to, że mówimy o innym, odmiennym sposobie widzenia świata, aniżeli to, które związane jest z naszym doświadczeniem potocznym. Fakt, że ono jest inne i odmienne, rodzi szereg pytań natury właśnie filozoficznej czy czysto poznawczej. Tak? Mówimy o estetyce, a więc o pewnych możliwościach poznania tego, co piękne. I o tym Bułhak pisze dość obszernie, ale też bardzo mocno skupia się na tym aspekcie czysto technicznym, czysto fotograficznym, chcąc swoich czytelników przekonać o tym, że fotografia, mimo tego charakteru automatycznego, technicznego, związanego z obróbką negatywów, pozytywów, może być dziedziną sztuk plastycznych, a więc dziedziną, która ma na uwadze, czy celem, tak, działania artysty jest to, aby po pierwsze samemu wypowiedzieć się we własnym imieniu, opowiedzieć o własnych uczuciach, między innymi uczuciach przyjemności, tak, ale też nauczyć tego czytelnika, dyletanta, dobrze radzić sobie z rzemiosłem. Tak? Czyli dlatego powiedziałem, że tutaj stoimy w takim trochę rozkroku między sztuką a estetyką. Tak? Dla Bułhaka te kompetencje, że tak powiem, czysto rzemieślnicze są bardzo istotne, ale też chodzi o ten aspekt poznawczy, o ten walor zdjęcia, który nie wiąże się tylko z tym, że nie wiem, poprawnie skadrujemy dany motyw.
Doktorat jest jakąś sumą twórczości dwóch stron, to znaczy oczywiście głównego autora, doktoranta czy doktorantki, ale także promotora. Przyznajcie się proszę teraz, możemy to zrobić już po nie w czasie. Jak to się stało, że się w tym miejscu spotkaliście? Bo mamy specjalistkę od estetyki filozoficznej, mamy, rozumiem, fascynata fotografii, tak mogę powiedzieć?
No,
jak wyglądało to ucieranie pola problemowego jako filozoficznego?
Bo to jest taka historia dość nietypowa. W tym sensie, że idąc na studia doktoranckie miałem zupełnie inny zamiar. Miało to dotyczyć bardziej właśnie nowożytnej estetyki albo ewentualnie współczesnej związanej z Gadamerem. Czyli miał to być plan kontynuacji pracy magisterskiej. Ale pani profesor prowadziła zajęcia z estetyki fotografii, na które uczęszczałem i stąd ten pomysł w zasadzie. Stwierdziłem, że temat, czy w ogóle problematyka jest bardzo ciekawa, a niezbyt szeroko opisana. I jakby fakt, że akurat zbiegło się to z moimi studiami, w sensie te zajęcia z estetyki fotografii, sprawił, że zacząłem kombinować w tym kierunku. Co nijak ma się w sumie do tradycyjnej w sensie ścisłym estetyki, tak? Ale jak się okaże, można to ze sobą jakoś połączyć. Zresztą robi to Buchek właśnie.
Kingo, chciałabyś coś dodać w tej sprawie? Wytłumaczyć z tego zwrotu. Jak można było odciągać młodego człowieka od Gadamera, hermeneutyki i wepchnąć go do ciemni fotograficznej?
Znaczy, nie wiem, jak na tak zadane pytanie odpowiedzieć zupełnie. Znaczy, rzeczywiście przez kilka lat, już teraz nie, ale przez kilka lat prowadziłam zajęcia z estetyki fotografii. Od razu dodam, że to dotyczyło tylko i wyłącznie estetyki fotografii reporterskiej, bo fotografia jest bardzo skomplikowaną i różnorodną dziedziną. Znaczy, ona zajmuje się kilkoma rzeczami, my zapominamy, traktując już chyba dzisiaj fotografię jako dziedzinę sztuki po prostu. Co jeszcze za czasów Buchaka zupełnie, ona w ogóle w ten sposób nie była postrzegana. Fotografia, no powiedzmy tak wstępnie, ona składać się będzie z trzech działów. To przede wszystkim jest fotografia dokumentalna i od tego fotografia zaczyna. Jako pewnego rodzaju medium pomocne w nauce, w policji, w archeologii i jako możliwość zapisywania przy pomocy obrazów pewnych danych czysto technicznych. I ona musi spełniać określone kryteria wpisane w ramach dokumentu, znaczy musi być wyraźna na przykład. Po drugie, fotografia jest fotografią reporterską i to była ta, która mnie najbardziej interesowała. Ona tu rzeczywiście po pierwsze może być rozpatrywana z punktu widzenia estetyki, po drugie z punktu widzenia etyki. I te dwa elementy rzeczywiście bardzo mocno ze sobą współpracują i po drugie fotografia, właśnie w okresie powiedzmy międzywojennym czy pierwszej wojny światowej zaczyna być fotografią reporterską. Tam pierwsze wskazuje się, zwraca się uwagę, że pierwsze zdjęcia takie czysto reporterskie to są właśnie okres pierwszej wojny światowej. No już w okresie międzywojennym jest rzeczywiście dużo tej fotografii reporterskiej, nie wiem, trzęsienie ziemi w Tokio, w Japonii i tych rzeczy jest dosyć dużo. I gdzieś powoli, trudno mi powiedzieć w którym momencie, bo to się różnie zwraca uwagę, powiedzmy, że w okresie międzywojennym, tak sobie podając tą granicę, zaczyna się pojawiać spostrzeżenie, że fotografia może być dziedziną sztuki. Ona u Buchaka już jest sztuką. Zresztą dopiero dzięki Buchakowi zdałam sobie sprawę z tego, jak brzmi etymologia słowa fotografia. To znaczy, to jest dziedzina grafiki, taka sama jak każda inna z gałęzi grafiki, tylko nie malujemy, ani nie robimy miedziorytu czy drzeworytu, tylko malujemy światłem. I rzeczywiście u Buchaka to w ten sposób wygląda. W związku z tym on w ten sposób postrzega, ale był absolutnym wyjątkiem w swoich czasach i musiał wywalczyć w fotografii miejsce sztuki w Polsce, bo na świecie już powiedzmy, że zaczynały się tam pewne zmiany, to znaczy tam była grupa i w Berlinie. Zresztą u Buchaka to było bardziej skomplikowane, bo już byli nowocześni twórcy, którzy tworzyli fotografię nie jako dokumentalną, tylko jako dziedzinę sztuki. Ale to gdzieś powoli dopiero się zaczyna. I rzeczywiście na tych wykładach, które ja prowadziłam, mnie właściwie interesowała kwestia związana z psychologią, związana z etyką, z tej dziedziny takiej czysto reporterskiej, ale tam bardzo dużo wątków dodatkowych się pojawiało. Chociażby to, że fotografie często postrzegamy jako pewnego rodzaju okno na świat. To znaczy bardzo mocno ufamy fotografii, jakby nie była dziedziną sztuki, czyli pewnym widzimisię artysty, tylko takim rzeczywistym oddaniem. I fotografia reporterska, to wierzymy na słowo, że rzeczywiście to, co nam pokażą w reportażu, jest 100% prawdą. No i że to wygląda troszeczkę inaczej. Tego typu rzeczy mówiliśmy sobie, nie wiem, gdzieś.
I tą drogą oczywiście Państwo do Jana Buchaka. Ale
to do Buchaka strasznie daleka droga była.
No właśnie, dość meandryczna, pokrętna. To powiedzmy kilka słów więcej o tej postaci, bo dla specjalistów o fotografiki czy fotografii to jest postać kanoniczna, ale szerszej publiczności może mniej znana. Rzecz zaczyna się, rozumiem, w Wilnie, tak?
Historia Buchaka zaczyna się nie w Wilnie, jak wiele dużych, znaczących historii, tak? W sensie on dostał swój pierwszy aparat fotograficzny od swojej żony na urodziny. Czyli tam nie było żadnej wielkiej wizji estetyki, nie było wielkiej wizji... Znaczy on posiadał już pewną ideę, tak? W sensie ale to nie było ani w formie wykładów, ani nic super przemyślanego, jeśli można tak powiedzieć. Po prostu otrzymał aparat i zajawił się fotografią do tego stopnia, że no, stał się pionierem, tak, fotografii artystycznej w Polsce, czy prekursorem. Nawiązując do tego, o czym mówiła pani profesor, to jeszcze Błuchak jest o tyle atrakcyjny i dla mnie też jakby stał się tą osiową postacią, z tego względu, że on łączy dwa światy. On łączy świat tradycyjnej fotografii z nowoczesną i ją zderza. I właśnie ten okres międzywojenny jest jakby też dla rodzimego środowiska artystycznego, fotograficznego, dla niesamowicie co licznych towarzystw fotograficznych. On stworzył przestrzeń do dyskusji, on stworzył przestrzeń do zderzania pewnych poglądów i idei, do prowadzenia sporu między nowoczesnymi, młodymi fotografikami, a jaką siebie określał wstecznikiem, tak, fotograficznym, czyli tym, który za każdym razem mówi: wróć do tego, 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 rób zdjęcia tak i tak, bo... I tak jak mówię, wielka historia zaczęła się od w sumie drobiazgu, prezentu urodzinowego. Później oczywiście były wyjazdy za granicę, do Niemiec szczególnie. Błuchak nie miał problemu z językiem niemieckim, francuskim, angielskim, także śmiało sobie podróżował po tej Europie. W drugiej dekadzie, w 1912, założył swoje własne profesjonalne atelier w Wilnie. W 1910, jeszcze chwilę wcześniej, spotkał też swojego przyszłego przyjaciela Ferdynanda Ruszczyca, dziekana wileńskiej uczelni, przyszłego dziekana, i on też bardzo mocno jakby napędził karierę Błuchaka, każąc mu fotografować to Wilno, tworzyć właśnie też fotografię właśnie dokumentalną.
Trochę na wzór malarstwa, tak? Bo znaczy inaczej, może nie na wzór, ale pod wpływem tego sposobu myślenia o obrazowaniu, tak?
Ruszczyc dla Błuchaka był przyjacielem, ogromnym autorytetem, wielkim patriotą i po prostu wzrastał przy nim jako jego uczeń, jako jego pomocnik przy mnóstwie różnych projektów. On jakby trochę tak własną determinacją, własną potrzebą, też taką zupełnie intymną, o czym pisze w jednej ze swoich książek, zresztą poświęconej Ruszczycowi, no, stworzył monumentalne dzieło opowiadające o Wilnie, o ziemiach nowo odzyskanych, o tej odzyskanej ojczyźnie, tak? Był też wykładowcą Uniwersytetu Wileńskiego, był przewodniczył całemu środowisku artystycznemu związanemu z fotografią na Wileńskim Uniwersytecie, także angażował się tam, gdzie mógł, publikując stosunkowo późno swoje prace. On bardzo dużo, wiele lat był praktykiem, ale prace jego zostały wydane pod koniec lat 20. i na początku lat 30. A tak jak pani profesor wspominała, historia fotografii jest o tyle trudna do uchwycenia dla kogoś z zewnątrz, bo tam 10 lat to jest naprawdę dużo czasu, żeby się masa rzeczy pozmieniała, gdzie dla filozofa 10 lat to jest nic, nie? A tam nie, tam odwrotnie. Tam równolegle masa rzeczy się dzieje, która stoi w sprzeczności, a Błuchak przez niemal 40 lat jest bardzo konsekwentny, bardzo do przodu z tą swoją ideą właśnie malowania światłem, wzorowania się na dziełach plastycznych, manualnych, jak on je nazywa, i tak dalej, i tak dalej. Czyli praca na uczelni, praca dla archiwów wileńskich jako dokument, praca przy Ruszczycu, praca dydaktyka z młodymi ludźmi, studentami, jako główny, jedna z osiowych postaci, starająca się związać na przykład środowisko wileńskie z lwowskim, z warszawskim, krakowskim, tak? Czyli tak jak wspomniałeś, narastał swego rodzaju mit Jana Błuchaka, tak? On się stał tak posągową postacią, że też przyrosło do niego wiele takich może nie najlepszych opinii, ale to się wiąże jakby z tym, że no po prostu był strasznie charyzmatyczny, uparty i konsekwentny. Nie?
A powiedzmy coś więcej o tym kontekście sporów, no nie chcę powiedzieć doktrynalnych, ale także takich dotyczących teorii fotografii, które się w tym czasie toczyły, bo bo w swojej pracy mówiłeś między innymi o tym sporze anglosaskiego straight photography, tak, to się chyba tak nazywało, i szkoły niemieckiej. Oraz tego bardzo ważnego pojęcia, gdybyś mógł nam je przybliżyć, piktorializmu, bo ono jest dość intrygujące dla mnie dzisiaj, w XXI wieku, ale o tym za chwilę.
No to właśnie to jest ten spór między nowoczesną fotografią.
Jak ją wtedy rozumiem? No bo tu jesteśmy w trudnej sytuacji dzisiaj. Jak dziś powiemy nowoczesna fotografia, to zastanawiamy się, o który model smartfona chodzi i jaką liczbę pikseli tak, w matrycy. Dlaczego polegało to wtedy?
Znaczy racja, to prawda. W tym sensie, że... Tradycyjna fotografia w rozumieniu Buchaka po pierwsze miała nawiązywać do sztuki obrazowania, tak? W sensie obrazów malarskich. Stąd piktorializm, picture, czyli obraz. Piktorializm to był nurt powstały pod koniec XIX wieku fotografii, która rezygnowała z ostrego obrazu, rezygnowała z, jakby to nazwać, w sensie tematyka nie mogła być przypadkowa, tematyka nie mogła być przeładowana treścią, tak jak obraz malarski. Tak? W sensie celem było przedstawienie wycinka rzeczywistości w sposób syntetyczny, a nie skrajnie obiektywny. Tak?
Czyli też pewnie z dużą dozą tej ingerencji samego fotografującego.
Tak, to jest sedno sprawy tak naprawdę, bo fotografi nowocześni w rozumieniu tej straight fotografii, oni bardzo mocno dążyli do tego, żeby wyodrębnić dziedzinę fotografii, pokazać jej istotę i jakby tej istoty bronić. To znaczy, niech fotografia będzie fotografią taką, jaką jest. W sensie nie dodawajmy retuszu, nie dodawajmy ingerencji osoby robiącej zdjęcie.
Czy krótko mówiąc, przepraszam, że wyjdę słowo, to byłoby tak jak z tą samą grupą fotografii reporterskiej, w której się dyskutuje, na ile można ingerować, żeby uwypuklić pewne elementy w postprodukcji, tak? W retuszu czy czymkolwiek innym.
Tak, tak. Na kilku etapach.
Na każdym zasadzie.
To znaczy my znowu przyzwyczajeni do robienia zdjęcia smartfonem nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym była fotografia na przełomie wieku. Było to proces wieloetapowy, bo aparat i zrobienie wpierw negatywu, a potem z negatywu pozytywu. Po drodze można było zmieniać ten obraz na kilka sposobów. Przede wszystkim można było wejść w ingerencję obrazu na samym początku. Tak jak w malarstwie, to znaczy kadrujemy, wybieramy, szukamy pewnego elementu, który rzeczywiście będzie jakoś do nas przemawiał. I tutaj Buchak jest absolutnie w 100% Ruszczycem. Jak się zestawi obrazy Ruszczyca i fotografie Buchaka, to ja nie wiem, które fotografie no, fotografią, a które to są fotografie z obrazu Ruszczyca, bo one wyglądają identycznie. Ja nie wiem, jak mu się udało osiągnąć efekt malarskości przy grafice fotografii. My już od tego odchodzimy. To jest pewna idea fix Buchaka i robił to absolutnie cudownie. I w 100% doskonały. To jest rzeczywiście ten doskonały Buchak, taki właśnie ruszczycowy. Chociaż on ma też bardzo nowoczesne fotografie. A potem możemy wchodzić na kolejnych etapach. To znaczy trzeba odpowiednio nastawić naświetlenie. Otworzyć przysłonę, można prześwietlić, można niedoświetlić. Potem jak już mamy negatyw, możemy wywoływać w różnych odczynnikach, a ponieważ to nie było tak, że się szło do sklepu, to znaczy trochę tak można było te odczynniki kupić, oczywiście tu w Bydgoszczy.
Foton, zakłady papierów.
Doskonała fabryka i
same superlaty.
Odczynnikach pracowała. Buchak zresztą bardzo chwali ich bardzo wysoki poziom, chętnie z nich korzystał. Ale tak naprawdę fotografik mógł to sam przygotować. Mógł sam przygotować odczynniki. To jest taka alchemia chyba raczej.
Alchemia światła. Bardzo, bardzo ciekawe. Rzeczywiście warto to przypomnieć, bo dzisiaj, zwłaszcza młodsi słuchacze, w ogóle nie kojarzą całego tego wysiłku, który ja na przykład jeszcze sobie przypominam. Koreksy, w których się wywoływało negatywy, utrwalacze, wywoływacze, tak, te wszystkie suszarki do zdjęć, mydło, które powodowało, żeby pały zostawało na fotografiach. No to piękne, romantyczne czasy. Chociaż i tak mówimy już o zaawansowanej technologii.
Tak. A teraz trzeba jeszcze się cofnąć bardziej i zobaczyć, to mogło wychodzić w pierwotnych doświadczeniach.
Taki drobiazg, ale fajna rzecz, która wychodzi. Buchak mówi, że negatyw ma strukturę organiczną, że jest czymś żywym, czymś dającym się plastycznie modelować. Tak? Dzisiaj nie powiemy tego o
No właśnie, o negatywie w ogóle nie powiemy, bo go nie ma, jest od razu matryca i algorytm, prawda? Nawet nie mamy tej możliwości. W swojej pracy wiem także, że on stosował taką, czy metaforę, czy dosłownie to traktował, malowania światłem na matówce. To znaczy, przy kadrowaniu nie chodziło tylko o to, co my dziś robimy, tak, patrząc w wizjer, czy najczęściej wyświetlacz, tylko że wręcz tak jak w kamera obskura obserwował, jak dany kadr komponuje mu się na samej matówce aparatu, tam gdzie to światło pada i dopiero zostanie naświetlone na kliszę.
To też jest bardzo ciekawy aspekt, bo on mówi o komponowaniu bezpośrednim, czyli na szkle matowym, ale też mówi o komponowaniu, teraz mi to słówko uciekło, ale nazwijmy je potencjalnym, czyli pewnej umiejętności fotografika widzenia rzeczywistości w taki sposób, w jaki ewentualnie uchwyci je kamera, tak? W sensie on mówił, że trzeba wyrobić sobie gust, trzeba wyrobić sobie smak, umiejętność percepowania rzeczywistości w ogóle, żeby mieć nadzieję na to, że się jakkolwiek zrobi dobre zdjęcie czy wartościowe zdjęcie. Inaczej mówiąc, jeżeli uczymy dyletanta robić fotografię, musimy go nauczyć widzieć w inny sposób rzeczywistość. Co fajnie zresztą wypada przy fotografii współczesnej reporterskiej, tak? Rozmaite ujęcia, szczegóły, detale, pozornie przeładowane zdjęcie, które opowiada o czymś, tak? W sensie...
To trzeba umieć skonstruować.
Tego prawda? Trzeba się nauczyć nawet bez aparatu, tak naprawdę, nie?
A dlatego, co mówisz, przekonują mnie słowa znajomej, która mówiła mi kilka dni temu, że kupiła mężowi wspaniały nowy aparat ze świetnym, świetnymi warunkami technicznymi, ale powiedziała, to chyba nie miało sensu, bo on należy do tej grupy ludzi, tak jak się w muzyce mówi, że komuś słoń nadepnął na ucho, że nie ma kompletnie instynktu kompozycyjnego. To znaczy ma wyrafinowane narzędzie, ale każde zdjęcie potrafi zepsuć. Znaczy to fakt, że my możemy dziś zepsuć zdjęcie, mając wyrafinowane środki techniczne, jakże pewnie Buchak marzyłby o tych możliwościach, jakie dziś mamy, pokazuje, że to jest rzeczywiście, rozgrywa się jeszcze przedtechnicznie. Tak, przed samym procesem fotografowania.
To jest ten aspekt estetyczny właśnie też tutaj, właśnie tej psychologii robienia zdjęć. Z jednej z swoich prac on poświęca niestety bardzo krótki rozdział na temat psychologii fotografiki, czyli tam jakby tych podmiotowych zdolności, które pozwalają właśnie widzieć rzeczywistość w inny sposób. Nie? Dlatego ja też tak z uporem maniaka mówię o fotografii jako innym sposobie widzenia świata, no bo trzeba się z jednej strony bardzo mocno nagiąć do możliwości technicznych, szczególnie tak na przełomie wieków XIX i XX. To jest w ogóle kosmos. Dzisiaj wystarczy wcisnąć guzik, nie? A tam było tyle czynników, tyle zmiennych, tyle pogoda miała znaczenie, ilość pary w powietrzu miała
jakość
znaczenie.
Jakość od czynników, która mogła wpłynąć od czynników. Na zniszczenie lub nie negatywu, prawda?
Dokładnie, tak jak on mówi, negatyw był czymś organicznym, każdy był inny, papiery też nie były bardzo dokładne i bardzo takie same, nie? Można było kupić papier, który mimo tego, że na opakowaniu było napisane, że jest o takiej czułości, nagle był inny, tak? Teraz cały szkopuł polegał na tym, żeby nad tym wszystkim zapanować. Także jakby to komponowanie przed pstryknięciem zdjęcia, przed wciśnięciem spustu migawki, nie dość, że jest fundamentalnym w ogóle początkiem robienia jakiegokolwiek zdjęcia, to później każdy etap jest tak szalenie skomplikowany, że z mojej perspektywy, że aż super, w sensie świetnie. Będziemy mówili pewnie o interpretacji obrazu fotograficznego, która sprowadza się do manualnej ingerencji w obraz właśnie przez fotografika i to go odróżnia od nowoczesnego fotografa. Po prostu możliwość ingerencji w ten obraz jest szalenie duża, szalenie trudna, ale też wymaga kompetencji czysto właśnie takich artystycznych, ale też estetycznych, czyli właśnie tego oglądu świata z nowej perspektywy.
Bo może istotne jest także to, że fotografia w XIX wieku, jak ona zaczynała być powszechna, to pojawiały się bardzo mocne głosy sprzeciwu od strony artystów, malarzy. No, w końcu to konkurencja, tak? To znaczy fotografia pejzażowa już zniknęła, a portretowa zupełnie. Fotograf zabrał ten element zupełnie na swoją dziedzinę, już nikt nie zamawiał portretów. Artyści zauważyli, zastanawiając się, czy fotografia może być sztuką, to stwierdzali, że nie może, dlatego że za mało jest możliwości ingerencji wyobraźnią artysty, że jednak medium jest nieco sztywne i nie można pokazać obrazu, który nie istnieje w rzeczywistości. Że musi być przedmiot, od którego światło się odbije. Mhm. I w związku z tym, nie wiem, przedstawienie fantazji, wymyślonych światów i tym podobnych rzeczy jest niemożliwe w fotografii. No i to fotografowie starali się pokazać, że jednak jest możliwe. Mm-hmm. I wychodząc. I rzeczywiście u Buchaka to jest niesamowite, aż mnie czasami przeraża jego precyzja, kiedy on mówi, że retusz ołówkiem na przykład o takiej, a takiej twardości robimy, naciskając w odpowiedni sposób, pod kątem. Odpowiednim kątem. Usiłowałam sobie to wyobrazić i to przechodzi moją wyobraźnię. To on miał perfekcyjnie wypracowane narzędzia do najdrobniejszego szczegółu, efekt.
Jako grafik, a nie jako fotografik.
Jako grafik.
Należałoby
tak,
powiedzieć, tak?
Tak, oczywiście, tak. Że tak. Bo dla niego, on zresztą sam mówił, że dla niego to jest rodzaj grafiki po prostu. Tylko, że za pomocą światła akurat.
Spór dotyczy istoty fotografii, tak? W sensie, gdzie postawimy granicę, na przykład Dederko, syn, teraz jejku, nie pamiętam imienia, ale jeden z Dederko, albo tata, albo syn, stworzył swój fotonizm. On popłynął z tematem, mówiąc kolokwialnie, bardzo mocno. Czyli wyszedł poza granicę fotografii w sposób dość szalony. Jeżeli nawet się spojrzy na jego pracę, to widać to szaleństwo graficzne. Tam już ucieka nam obraz fotograficzny. Już ciężko się złapać czegokolwiek. Z drugiej strony mamy tych street fotografii, którzy fotografują 30 papryk Avedona na przykład. Czyli tematyka zdjęcia jest dość nietypowa, mówiąc delikatnie. Ale to też działa, tak? W sensie to miało pokazać w sposób precyzyjny te przedmioty, które artysta uznał za wartościowe. No i można powiedzieć, że papryki o tyle fajnie wyszły na tych zdjęciach, bo one mają oczywiście nieregularny kształt, połysk. One były jakoś tam na swój sposób preparowane, żeby one wyszły na zdjęciu właśnie z takim połyskiem, żeby ten kształt i forma działała na odbiorcę. Nie, tylko że Buchakowi bardzo się nie podobało nawet nie to, że oni wyciągają maksa, że tak powiem, z istoty fotografii czy możliwości danego aparatu, ale ze względu też na tematykę, tak? Jakby walor poznawczy 30 papryk jest wątpliwy z jego perspektywy, tak?
Skoro mówimy o walorze poznawczym, bo jest taki kontekst całej tej opowieści o fotografii Buchaka, który jest ważny. On oczywiście szukał pewnego piękna, czy pejzażowego, czy architektonicznego, bo jest też mistrzem fotografowania miast, prawda? Nawet mam takie podejrzenie, że w większym stopniu miast niż ludzi. Nie wiem, czy dobrze to rozpoznaję. Także miast, których już nie ma, albo miast, które się mocno przekształciły. Fotografie Wilna, ale także fotografie na przykład bardzo znane, fotografie Lublina, nieistniejącej dzielnicy żydowskiej i tak dalej. To jest też olbrzymi materiał, no nie chcę powiedzieć faktograficzny, ale też taki etnograficzno-historyczny.
Czy wręcz narodowy, tak? W sensie on się nie bał tego słowa, tak jak nie wiem, niektórzy może i dzisiaj się boją. W tym sensie, że fotografia po pierwsze miała ten walor dydaktyczny. Jak się nauczyć dobrze fotografować, naśladując innych fotografów. Amatorom i dyletantom, tym osobom, które dały się wciągnąć w świat fotografii aparatów małych, do zdjęć z ręki, jak oni to mówią, co też było przecież nowinką. Bardzo mocno.
Z ręki, czyli nie ze statywu, tak? Bo jak
tak,
rozumiem,
tak, dokładnie.
To jest w ogóle ciekawa sprawa, że te statywy wielkie i ciężkie przypominały bardziej sztalugi niż tylko niż te wszystkie aparaty, niż te kilki do selfie, których dziś używamy, prawda? Tak? Ciężkie urządzenia, które wykluczały fotografowanie z ręki, tak naprawdę.
No tak, mówiąc, to znaczy dlatego mi to jakoś zawsze bawi to mówienie o fotografii z ręki, tak? Bo to jest dzisiaj totalna oczywistość, nie? W sensie statyw dzisiaj bardziej przeszkadza niż pomaga w większości. Ale do czego zmierzam? W sensie, jeżeli fotograf, bo no mówię, Buchak łączył w sobie wiele perspektyw i jakby poruszał wiele problemów. Jednym z fundamentalnych problemów, o których pisze, jest brak edukacji artystycznej i fotograficznej w tym okresie. I jakby z jednej strony mamy totalny boom na fotografię, co się wiąże też z totalnie żenująco niskim poziomem fotografii w Polsce. I reprodukcji, której też się obrywa bardzo mocno. I jakby Buchak podejmuje też, znaczy toczy ten spór między innymi o to, żeby przełamać ten impas tandety, kiczu, zdjęć, które nic nie mówią albo mówią niewiele. Jakby na drugim końcu stawiał ten walor narodowy, dydaktyczny, edukacyjny, poznawczy fotografii. W tym wypadku, w tym kontekście właśnie Lublina czy Wilna, fotografia ma być piękna, ma być dziełem sztuki, ale ma być też nasycona treścią. On to nazywa treścią pojęciową obrazu, treścią rzeczową, czyli tym, co przedstawia obraz, czyli na przykład danym, nie wiem, ważnym miejscem dla kultury narodowej, dla danego miejsca. Czyli on bardzo łatwo ze sobą łączył te aspekty. Dla niego było fundamentalnie bardzo istotne, ażeby zdjęcie mówiło w sposób piękny o czymś istotnym z jego perspektywy tekstu i z jego perspektywy też tego, kto tworzy historię, czy zachowuje, tak, fotografowanie jest zachowywaniem, czyli zachowuje pewne obrazy, tak, tego Wilna, którego już dzisiaj, znaczy, które znamy, ale nie w takim kształcie.
Znaczy problem w ogóle z fotografią Błuchaka polega też na tym, że niewiele się jego fotografii właśnie zachowało.
Tak, tak, o tym dramacie trzeba powiedzieć, tak. Dlaczego? Z jakiego powodu?
Tak, i chyba te najbardziej znane to są właśnie te miasta, bo one się zachowały w folderach jakby zewnętrznych.
Tak. Bo doszło do tragedii, zdaje się, tak? Chodziło o pożar.
Tak, w II wojnie światowej jego dom, który był chyba najliczniejszym, najbardziej bogatym w zbiory archiwum, spłonął. Trzeba zdać sobie sprawę, że Błuchak zrobił około 60 tysięcy negatywów, a zachowało się może z 1000 przy dobrych wiatrach, mówiąc kolokwialnie, bo te reprodukcje, które mamy, też są bardzo dalekie od tego, o co w tym wszystkim chodziło. Na szczęście są osoby, które nawet dzisiaj starają się iść tropem technik szlachetnych, do których, którymi posługiwał się Błuchak, także do technik tak zwanych bromowych, bromoolejowych i tak dalej. To znaczy właśnie ciężko mówić, nie mając przykładów. Tak jak,
to od razu nawet o tym powiedzmy, że do naszej audycji, do opisu dodamy link, albo przynajmniej wskazówkę, gdzie szukać osobno przygotowanej małej prezentacji, żeby nasi słuchacze mogli chociaż zerknąć na próbki fotografii.
To są reprodukcje.
Oczywiście. W dodatku cyfrowe. Tak, w internecie.
Trzeba mieć ogromną wyobraźnię, żeby sobie zdać sprawę, o czym my tu mówimy, nie? Bo Błuchak jest w stanie napisać kilka stron o układzie plamy. Jakby na poziomie powierzchni zdjęcia, ale też jakby na poziomie grubości strętu srebrowego negatywu. Tak? Czyli to już trzeba sobie naprawdę mocno wyabstrahować to, że mimo tego, że negatyw jest cienki, to on się składa z iluś warstw. I na każdej z tych warstwach można robić coś. I jeżeli się zobaczy takie zdjęcie w oryginale, w sensie wykonane tą techniką, to po prostu robi niesamowite wrażenie. W sensie właśnie ta głębia, o której on mówi, ona nie tylko jest związana z gradacją tonów pośrednich, ale dosłownie z głębią negatywu, grubością negatywu lub papieru. I to wszystko widać. I to jest po prostu super.
A to jest ciekawe, bo no to powiedziałeś teraz. Pokazuje, jak uśpiliśmy naszą czujność i wrażliwość, zakładając, że we 16,7 miliona kolorów odwzorowywanych na ekranach cyfrowych naszych wyświetlaczy jest wystarczającą paletą, ale także i dającą wystarczającą fakturę rzekomo głębi fotografii, co jest oczywiście nieprawdą.
Można mówić o dwóch głębiach. Głębi jako obrazu, w sensie przedstawia, ale głębi jako materiału, którym pokazuje nam ten obraz. O, może tak. To wszystko miało znaczenie i wszystko miało służyć pięknemu obrazowi i, no mówię, wrażenie jest piorunujące.
No dlatego też nie zadam pytania, które chciałem zadać. Mianowicie pomyślałem naiwnie, że nadmiar filtrów, dodatków, programów, które pozwalają nam retuszować, powiedzmy, dzisiaj nasze naiwne, cyfrowe fotografie smartfonowe, jest formą piktorializmu, bo jednak ingerujemy w wybór filtra chociażby. Ale chyba podaruję sobie to pytanie, bo znaczy, chyba byłoby obraźliwe w kontekście Błuchaka.
No właśnie nie do końca, tak, bo retusz był bardzo istotny w wypowiedzeniu się artysty fotografika. Tak? On był bardzo, bardzo ważny. Tylko zmieniły się środki. Dzisiaj nie wiem, na ile znawca Photoshopa panuje w tak precyzyjny sposób nad tym, co robi, tak? No bo to jest tłumaczenie komputera, czyli trzeba być informatykiem, matematykiem, nie wiem. A tam, o ile było to bardzo manualne, to jednak mam wrażenie, że kontrola była dużo większa wbrew pozorom. Tak? Czyli znowu trochę odwracamy logikę. Nie? Chcemy myśleć o fotografii cyfrowej jako arcyprecyzyjnej, dokładnej, tylko z perspektywy użytkownika, a nie tego, kto daje nam te możliwości, czy je funduje. Tak? To są zupełnie inne rzeczy. Buchek miał dwie rzeczy jednocześnie. Zdawał sobie doskonale sprawę z tego, na czym pracuje i jaki efekt chce uzyskać. My dzisiaj wciskamy guzik, przesuwamy tak. myszką po ekranie.
Albo wybieramy dźwięcznie brzmiące nazwy filtrów, tak? Na przykład Wiosna, albo Accurate jakiś, tak? Tak. Albo Morning Glory lub cokolwiek innego. Tak? Też to, nawet nie wiedząc, jakiego rodzaju zaawansowane algorytmy są zaangażowane do tego, żeby ten efekt quasi, powiedzmy, retuszowy uzyskać, prawda?
Tak, dla Buchaka to było po prostu 40 lat, czy tam 30 lat pracy.
Jakby dzisiaj spytać fotografika z 30-40-letnią praktyką, który ma, nie wiem, osiągnięcia wysokiej klasy, nawet w Toruniu jest taki jeden fotografik bardzo znany, to on pracuje na różnych poziomach, to znaczy, w sensie tradycyjnym, właśnie takim zdjęcia w sensie negatywu, w sensie współczesnym, czyli używa Photoshopa do tego, co chce sobie uzyskać.
Bywa nawet,
nawet i tak, że pracuje razem z artystą malarzem, który wchodzi w pewien etap tej pracy i przerabia to zdjęcie przy pomocy manualnych technik malarskich, żeby uzyskać ostateczny efekt. Także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby korzystać ze wszystkich możliwych takich, nie wiem, sposobów tworzenia. Teraz mi się też przypomniało, że są artyści, to się określa jako twórcy fresków multimedialnych, i oni przy różnych technik fotografii, filmu i nowoczesnej techniki korzystając, tworzą coś w rodzaju fresku, który można wyświetlić na ścianach. I robią to, te freski, to wielkie, monumentalne do kościołów, jako, nie wiem, z tyłu za ołtarzem, jako dzieła sztuki w 100% porównywalne z dziełami klasycznymi. To wszystko kwestia jest tylko umiejętności. Także my po prostu nie potrafimy się tym Photoshopem posługiwać.
To też prawda. Tak, mamy rzucono nam jak przed wieprze te perły. Mamy fantastyczne narzędzia, o których poprzednicy, fotograficy wielcy mogli marzyć. A jedyne, co robimy, to retuszujemy swoje selfie do Instagrama w przekonaniu, że chodzi o usunięcie zmarszczek w całej tej robocie, tak? Jak się wydaje, i poprawienie koloru oczu. No dobrze, ale muszę zadać to pytanie z uwagi na szyld, który nam tu towarzyszy. Wiem, że spotkaliśmy się, żeby omówić doktorat z filozofii. Gościmy tu specjalistkę estetyki filozoficznej. Ale chciałbym zapytać, jak sztafasz, instrumentarium filozoficzne pomogło ci się z tą problematyką zmierzyć? Czy to było w jakimś stopniu twoje wieloletnie w końcu studia filozoficzne, bo najpierw na etapie studiów magisterskich, pomogły ci się w tej przestrzeni odnaleźć? Tak? Co czyni tę pracę też filozoficzną? I ten namysł z tym Buchakiem.
Buchak znowu to jest bardzo, że tak powiem, korzystną postacią, bo tak jak już wspomnieliśmy, on jest tradycjonalistą fotograficznym. Czyli mówi o harmonii, mówi o... używa pojęć jakby klasycznych, tradycyjnej estetyki, czy też związanej po prostu z językiem sztuki. I to jest jakaś forma, czy jakiś rodzaj pomostu, który pozwala nam jakby połączyć te dwa światy, nie? W sensie ten świat sztuki i świat filozofii, czy estetyki. Tak? Zastanawiając się nad szeroką problematyką estetyczną fotografiki, czy fotografii, no stawiamy na przykład pytanie o realizm, obiektywizm, o prawdę fotograficzną, te aspekty etyczne, tak, które się też tam pojawiają, związane właśnie między innymi z pojęciem prawdy, tak, czy zdjęcie pokazuje nam prawdę, czy zdjęcia kłamią. Tak, czyli tutaj się otwiera szalenie duża przestrzeń do dyskusji właśnie na poziomie etyki, ale też estetyki. Tak, to właśnie, czy zdjęcie może być dziełem sztuki, jeżeli może, to dlaczego? Na jakie warunki musi spełnić podmiot, czy ten subiekt wykonujący zdjęcia, tak? No i tu cały sztafaż właśnie estetyki tradycyjnej jest bardzo przydatny, kiedy chcemy mówić o właśnie harmonijnym obrazie, o proporcji, o, nie wiem, światłocieniu, o plastyce, o breowatości, o tym, że o tej też poniekąd naiwnej idei naturalistycznej, mówiącej o tym, że aparat może widzieć tak jak ludzkie oko, tak? dlaczego tak, dlaczego nie i co stoi na przeszkodzie, a co nie. Także jakby Buchek jest węzłową postacią, taki trochę węzeł gordyjski starego z nowym. I dlatego też wybrałem tą postać, w sensie, że on, tak jak mówiłem, on nie jest filozofem w sensie ścisłym, także tej filozofii trzeba tam między tymi zdaniami, przepisami na roztwory wyciągać, jakby starać się to jakoś złapać. Dlatego też z panią profesor doszliśmy do wniosku, że skupimy się też na dwóch wątkach, czyli kreacji artystycznej, czyli tym, co funduje fotografikę jako artystę, tak? Czyli te zdolności podmiotowe, czyli o tej kompozycji, o tej całym sztafażu umiejętności, czy wejścia w sposób widzenia fotograficzne, tak? Widzenie fotograficzne.
Była też kwestia oryginału i kopii. W fotografii jest to szalenie istotny element, o którym czasami zapominamy, bo fotografia jest właściwie na dobrą sprawę, jeżeli nie liczyć fotografii daguerotypu, to ona jest zawsze kopią. Nie ma oryginału fotografii. Chyba, że uznamy negatyw za oryginał, ale negatyw nie jest gotową fotografią, więc nie jest gotowym dziełem sztuki, jest etapem pośrednim, to tak jak to dotyczy znowu wszelkiej grafiki.
Tak, reprodukcja dzieła sztuki, tak? To jest drugie zagadnienie.
To jest kwestia właśnie reprodukcji. W przypadku grafiki, gdzie matryca, no załóżmy sobie, dla uproszczenia jest jedna, chociaż nie musi tak wyglądać, czyli starej, klasycznej, drzeworytu, to ona może być odbita powiedzmy, że 30-40 razy, bo potem się służy jej i dalej już nie może być używana, bo nie widać szczegółów.
Co więcej, kopie zdaje się zaczynają zmieniać swoją
kopie jakość. Zaczynają swoją
z uwagi
jakość,
na zużywanie się matrycy. Tak.
Pierwsze 3 są oczywiście najlepsze, potem jest następnych do 10. Pierwsze 10 jest powiedzmy, że uznawane za oryginał, ale uznajemy je. To wynika z podejścia muzealniczego, to znaczy one się najlepiej nadają do wystawiennictwa, bo najlepiej na nich wszystko widać. Z punktu widzenia konserwatora, oryginał to jest pierwsza odbitka, którą robi grafik i gdzie jeszcze taka kontrolna, gdzie on jeszcze patrzy, co by można było poprawić w matrycy. Dla konserwatora to jest istotne, bo on widzi historię nawarstwiania się i powstania pracy. Dla samych grafików, twórców, to oni mówią, że oryginał to u nich w głowie jest. A to, co na zewnątrz, to już same reprodukcje, bo oni tam wiedzą, jak to powinno wyglądać.
Buchaka jest podobnie.
Tak.
Znaczy, to beniaminowskie pytanie o aurę dzieła sztuki, tak? Tutaj na gruncie fotografii jest też genialne. W sensie, jak to złożyć, że tak powiem, żeby zdjęcie miało tą aurę, było czymś niepowtarzalnym, wyjątkowym, jednostkowym, był wyrazem czyjegoś charakteru, temperamentu, uczuć, emocji. Buchak mówi, jak to zrobić mniej więcej, nie? To są jakieś tam wskazówki. Tak jak właśnie była mowa o tym negatywie, że on jest czymś organicznym, czyli czymś jedynym w swoim rodzaju. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze pracę jedyną w swoim rodzaju artysty fotografika, to faktycznie uzyskujemy coś, co nie da się powtórzyć drugi raz. Tak, coś, co będzie miało tą aurę oryginału, dzieła genialnego, czy później właśnie tam pozytywu i kopii. I to jest jakby główna oś rozważań Buchaka, tak? W sensie nie dajmy się ponieść pstrykaniu, jak Flusser pisał o tym. Nie bądźmy takim prostym, bezmyślnym pstrykaczem, ale zróbmy dzieło sztuki, zróbmy coś, co jest niepowtarzalne za każdym razem. Mimo tego, że kopiowane na 1000 egzemplarzy.
Na dobrą sprawę u Buchaka widać, że każda kopia jest dla niego oryginałem, bo on na każdej będzie pracował do ostatniego momentu. I to nie jest retusz ostatnim momentem, tylko dopiero oprawa całej fotografii. To znaczy trzeba jeszcze paspartu dobrać, odpowiedniej gradacji, odpowiedniej szerokości. Wszystko zależy właśnie od papieru, od tych warstw. Więc oprawa też musi być zupełnie odmienna. I dopiero wtedy już wiem, że jest oryginał. On jest wypuszczony przez Buchaka, zdecydował, to jest koniec. Ale z drugiej strony to, że on trzymał negatywy u siebie w domu i to było to, czego on nie wypuszczał z ręki, czyli rozumiem, że te negatywy traktował jako partiturę chyba w muzyce. Tak? To znaczy ma zapisany taki podstawowy zapis nutowy, on może być potem aktywowany przy następnym oryginale, więc on też jest oryginałem. I zaczynają się ciekawe rozważania na temat kopii oryginału. tej relacji podwójnej. To jest, znaczy w filozofii jest to gigantyczna dziedzina. Powiedzmy, że od Benjamina rzeczywiście zaczyna się.
To takie najbardziej oczywiste skojarzenie. Nie?
Na Derridzie skończywszy.
Tak jest, tak, tak jest. Tak, bo też trzeba sobie powiedzieć, że że gdybyśmy skończyli opowieść o estetyce fotografii na Bułhaku, to nie opowiedzielibyśmy nic ważnego także o tym, co się działo później w literaturze. Zdecydowanie tak, no ale taki temat wybrałeś i tam się zagłębiłeś. Niemniej jednak mam wrażenie, że jest z tego lekcja dla człowieka XXI wieku ze smartfonem. No, gdybyśmy mieli tak wypowiedzieć jednym zdaniem jakąś taką puentę całej tej opowieści o Bułhaku, to co byś, Kubo, powiedział?
No nie bądź bezmyślnym strykaczem po prostu. Temat jest ważny, treść jest ważna. Każdy ruch, w tym wypadku palca, nadgarstka jest istotny. Nie przeładowywać obrazu byle czym bezmyślnie. Jak owy strykacz, tak, który po prostu ogląda świat przez aparat fotograficzny, ale zupełnie bezrefleksyjnie. Ten kontekst właśnie refleksywnego działania z kamerą jest też bardzo istotny dla Bułhaka, tak? Myśl, mając aparat przed sobą. I to też jest bardzo istotne.
Naucz się patrzeć. To w ogóle była zasada XVII-wieczna, podstawowa dla artysty. Pierwsza rzecz, którą artysta musi się nauczyć, to nauczyć się patrzeć. On inaczej patrzy niż w codziennym życiu. I to jest umiejętność, którą się po prostu wyrabia poprzez praktykę. Znaczy przez aparat fotograficzny także. Czyli robić zdjęcia po prostu.
Tak. Pamiętać, że aparat widzi inaczej niż ludzkie oko.
Bardzo dziękuję moim dzisiejszym gościom. Pani profesor Kinza Kaśkiewicz, panu doktorowi Jakubowi Dziejewskiemu za interesującą rozmowę o fotografice Jana Bułhaka. Bardzo wam dziękuję.
Dzięki wielkie.
Dziękuję.
Do usłyszenia.